Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam Państwa, wszystkich naszych drogich radiosłuchaczy. Zapraszam do słuchania audycji dla chorych. Witam ojca Benedykta, który dzisiaj z nami będzie w czasie audycji. Drodzy Państwo, dzisiejszy temat to opieka pielęgnacyjna i duchowa nad osobą chorą w środowisku domowym. W studiu witam dwoje gości z daleka, z Katowic. Ksiądz dr Wojciech Wartoszek, duszpasterz apostolstwa chorych oraz redaktor apostolstwa chorych oraz pani Bożena Karkoszka, która jest pielęgniarką. Właśnie tak mi przed audycją powiedziała. Przede wszystkim jestem pielęgniarką, a więc jest pielęgniarką. Ale również jest prezesem Śląskiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych. Pani Bożena Karkoszka pracuje w szpitalu. Pani Bożena, w jakim?
To jest Górnośląskie Centrum Medyczne, sala intensywnego nadzoru neurologicznego, oddziału neurologii.
Ale równocześnie pani jest pielęgniarką w hospicjum domowym.
Tak, posługuję w hospicjum domowym.
A więc, drodzy Państwo, osoby, które w temacie, jak to się mówi, w temacie opieki pielęgnacyjnej i duchowej jak najbardziej będą, są właściwymi osobami, żeby zabierać głos. Zacznijmy może od takich spraw, może takich formalnych, bo hospicjum domowe to co to takiego? Chociaż pani Bożeno o opiece hospicyjnej wiele razy już tu w tych audycjach w Radiu Maryja mówiliśmy, ale zawsze wiemy, że zawsze są nowi słuchacze, więc warto powiedzieć. Hospicjum kojarzy nam się z opieką nad osobami terminalnie chorymi.
Dokładnie. Hospicjum jest instytucją, która zajmuje się całościowo człowiekiem. Są hospicje stacjonarne, oczywiście my się skupiamy na hospicjum domowym. Hospicjum domowe, cóż to takiego? To nic, że innego jak tylko opieka pielęgniarsko-lekarska w domu nad chorym terminalnie. Włącza się oczywiście w opiekę rodziny, sąsiadów niejednokrotnie. I na tym to mniej więcej polega, mówiąc w skrócie.
A jak można, nie wiem jakiego słowa użyć, kto z takiego hospicjum domowego korzysta? Bo wydaje mi się, że w środowisku domowym, w sytuacji choroby takiej bardzo ciężkiej, w sytuacji choroby terminalnej jest bardzo trudno w środowisku domowym zapewnić to wszystko, co choremu jest potrzebne.
Ja powiem szczerze, chory terminalnie, on najwięcej potrzebuje miłości, a później na drugim miejscu potrzebuje walki z bólem, czyli lekarza, dobrego lekarza z opieki paliatywnej, potrzebuje pielęgnacji i dużo, dużo serca.
Ale są sytuacje, ja tu przejdę, jakoś odwołam się do mojego doświadczenia osobistego sprzed wielu lat, z bardzo, bardzo takiego, właśnie dla mnie trudnego, kiedy bardzo bliska mi osoba, która, bardzo chcieliśmy, żeby była w środowisku domowym, ale trzeba było, dusiła się po prostu. I w sytuacji domowej, trudno zapewnić tę opiekę.
Jak w każdej takiej kryzysowej sytuacji nam potrzebne jest nam rozeznanie. I teraz tak, jeżeli są warunki do tej opieki, jeżeli jest zapewniona opieka całodobowa, bo hospicjum zapewnia lekarza i pielęgniarkę, dostępność tego lekarza i pielęgniarki, ale nie zapewnia osobistej opieki. Tą opiekę w opiece domowej głównym opiekunem pozostaje rodzina, którą my przysposabiamy, którą my sporo rzeczy uczymy, od samej pielęgnacji poprzez nawet rozmowy, bo jednak okres terminalny choroby jest trudnym okresem i dla pacjenta, i dla rodziny, więc tutaj wchodzi i psycholog do tego wszystkiego, i pracownik socjalny jednokrotnie, ale główna opieka polega na tym, żeby zapewnić godne ostatnie miesiące, tygodnie, dni życia człowiekowi umierającemu. Najczęściej są to choroby nowotworowe, aczkolwiek są hospicje, w których inne choroby również typu, ja wiem, stwardnienia rozsiane czy SLA tak zwane, to są porażenia również wszelkiego rodzaju choroby neurologiczne, one również mogą być ujęte, bo w kontraktach są takie, tak, oczywiście są takie hospicja. Nasze hospicjum, generalnie hospicjum Świętego Franciszka w Katowicach, dokładnie zajmuje się chorymi nowotworowymi, jest to na chwilę obecną gdzieś około 100 chorych miesięcznie.
I tu opiekujecie się w domach?
Tak, tak. Około setka osób to są, bo to są miasta Mikołów, Katowice, Siemianowice, także już tutaj duży, bardzo duży okręg. Mamy dwa samochody hospicyjne, są zespoły lekarsko-pielęgniarskie, które ustalają konkretne wizyty i konkretnie się umawiają, a wcześniej są to przez koordynatora, wszystko jest regulowane. Są zgłoszenia telefoniczne, my mamy swoją stronę internetową, można przyjść osobiście do biura i tam zgłaszać pacjenta do opieki. Warunkiem jest to, że jest jakoś zasadnicze leczenie jednak zakończone. My nie możemy ludzi tutaj, którzy powinni się leczyć, bo oczywiście ja miałam osobiście taką sytuację kiedyś na dyżurze, gdzie po prostu przyszła córka, gdzie lekarz odesłał ojca do opieki hospicyjnej, aczkolwiek ja po analizie tej dokumentacji poprosiłam, żeby jeszcze raz zgłosiła się do tegoż lekarza, bo tam ewidentnie było dalsze leczenie, tak, bo to było tylko zdiagnozowanie choroby nowotworowej. Tutaj nie o to chodzi.
Powiedziała pani, że w opiece tej hospicyjnej, ale domowej, stacjonarnej, tę opiekę sprawuje zespół.
Tak.
I to zespół pewnie dokonuje diagnozy i dokonuje jakiejś, tworzy jakiś plan opieki na to osobom chorym. Także pani idąc jako pielęgniarka, idąc do chorego, na pewno wie, co trzeba zrobić przy osobie chorej.
To jest tak, pierwsza wizyta, która jest zgłoszona przez koordynatora, przyjeżdża lekarz dyżurny z pielęgniarką. I tutaj na wstępie już jest analiza dokumentów i przede wszystkim zbadanie pacjenta. No ustalenie nowej terapii, ewentualnie najczęściej jest włączona terapia bólowa, która jak na razie troszkę kuleje nam tutaj w tych placówkach medycznych. Opieka paliatywna jest dobrze przygotowana, bo mamy specjalistów opieki paliatywnej, pielęgniarki mają specjalizacje paliatywne i tam lekarz ustala terapię, pielęgniarka, która już ma przyporządkowanego swojego pacjenta, bo jest też stała pielęgniarka, która tam też dochodzi do pacjenta, ona sobie ustala tak zwany plan pielęgnacji. Jest to indywidualnie...
To pielęgniarka ustala, czy lekarz?
Lekarz ustala terapię, leczenie. A pielęgniarka ustala swój plan pielęgnacji, który jest konieczny do po prostu, żeby całość ogarnąć jako, swoją pracę. I jest to oczywiście modyfikowane w trakcie trwania tego okresu pielęgnacyjnego pacjenta, ponieważ albo stan pacjenta się poprawia, albo pogarsza, więc my tutaj musimy, to jest wszystko ruchome, my tu musimy sobie analizować, cały czas jakby odświeżać, tak jak my odświeżamy komputer, to tak samo musimy sami sobie swój plan pielęgnacji korygować.
Zawsze trzeba mieć na względzie osoby chorego, tak?
Oczywiście,
i stan chorego.
Pacjent jest tutaj najważniejszy. Nie to, że ja mam jakąś procedurę do wykonania, bo tutaj jest pacjent najważniejszym człowiekiem.
Proszę pani, a co wobec tego wchodzi w zakres tej pielęgnacji? Jakie czynności?
Opieka hospicyjna jest specyficzną opieką, bo w pracy zawodowej ja mam określony zakres procedur pielęgniarskich, które ja jestem zobligowana wykonać. Na pewno są to zlecenia lekarskie, no i wszystkie pielęgnacyjne dotyczące pacjenta. Hospicjum, on wychodzi troszeczkę poza zakres tego, bo my, sama jak nazwa mówi, palios, płaszcz okrywający. My okrywamy opieką, my opiekujemy się nie tylko pacjentem, nie tylko jego organem, jego chorobą. My się zajmujemy pacjentem, my się zajmujemy całą rodziną, bo tam niejednokrotnie dochodzi do tragicznych sytuacji, do traumy, która jest przechodzona, gdzie nagle choroba atakuje jedynego żywiciela rodziny, albo matkę, która jest matką małych dzieci i zaczynają się problemy, nie tylko emocjonalne, nie tylko materialne, ale odnalezienia się w tej nowej, trudnej sytuacji, więc my tutaj wchodzimy z zespołem. Wchodzi lekarz oczywiście przede wszystkim, wchodzi pielęgniarka, jest psycholog, jest pracownik socjalny i jest kapelan.
Ale ja chciałabym, żebyśmy się skupili na tych czynnościach, które wykonuje pielęgniarka.
Aha, jak przeciętnacie.
Tak, oczywiście.
No, przychodząc do pacjenta, no, na pewno zaczynam od analizy mojej zmysłowej, która wzrokiem...
Jaka jest sytuacja?
To, co się dzieje.
Jak się
tak,
człowiek czuje.
Profesjonalista widzi, czy stan pacjenta od ostatniego razu się pogorszył. Oczywiście jest wywiad z rodziną, jeżeli jest to możliwe. Tak. Rozmowa z pacjentem. Jak się czuł od ostatniej wizyty, czy coś dokuczało, czy leki, które zaordynował nowy lekarz, na przykład skutkują, a może nie skutkują. To jest tak zwany wywiad pielęgniarski, który ja muszę tutaj wszystko później udokumentować. Staram się, jeżeli jest to możliwe, my staramy się wówczas bezpośrednio kontaktować z lekarzem i lekarz przy najbliższej wizycie to wszystko koryguje. Oczywiście to jest krótki czas. Choroba terminalna jest takim stanem, gdzie pacjenci odchodzą, więc my tam nie pracujemy tak jak tygodniami, tylko jest to wszystko na bieżąco korygowane, przygotowywane, żeby pacjent miał jak najlepszy komfort swojego stanu.
W sumie jest tragicznego. Ale ja znowu...
A co ja mam zrobić? No to mówię, no jest wywiad. Jest wywiad, jest rozmowa. Jeżeli mam zlecenie na jakąś kroplówkę, na pobranie krwi, to jest wszystko zależne, indywidualne od tego, co lekarz zostawi w zaleceniach. Na przykład na ten dzień, bo to generalnie w tej chwili jest tak, że to jest wszystko w hospicjum, już tam sobie moje koleżanki odbierają. I tam na przykład, że przy tej ulicy jest taki pacjent, tam jest do pobrania krew, one jadą samochodem, dalej jadą do następnego pacjenta. Tam będzie do podłączenia kroplówka, tam jest do wykonania enema, tam będzie jakaś toaleta, bo nie w
wszystkich domach. Ja tak pytam, rozumiem. Być może zbyt natarczywie, ale przecież wiemy, że takim dolegliwością osoby chorej mogą być na przykład odleżyny, może być tak. Na ile pielęgniarka, na ile pani wchodząc w środowisko również wykonuje
takie to do moich obowiązków również pielęgniarki, oczywiście. Tak? Pierwszym krokiem, jakim jest, moim obowiązkiem jest wejść w relacje z rodziną, jeżeli są takie warunki do tego. Mhm. Jeżeli jest możliwość, że sąsiedzi, czy tam rodzina, siostrzenica, ktokolwiek bądź, jest w stanie podjąć się tej opieki, ja uczę. Mhm. Uczy, jak dźwigać, by nie naciągnąć.
No
trzeba. Są w tej chwili, jest naprawdę technika w tej dziedzinie pielęgniarskiej w tej chwili się poprawiła. Są materace przeciwodleżynowe, są maty poślizgowe, są prześcieradła poślizgowe, są tak zwane rolki, my to nazywamy, gdzie można tego chorego przesunąć, gdzie można się powinno, nigdy nie powinno się pacjenta szarpać za ręce, za nogi, bo jest to, raz, że to jest ból, dwa, jest to niebezpieczne, bo można wywichnąć i wtedy ortopeda niestety tutaj musi wejść. Dodajemy
sam
dodatkowego bólu.
Może skrzywdzić siebie.
Tak, można samemu, jeżeli jest nieumiejętnie dźwigane. Więc to jest ta moja edukacja pielęgnacji. Następuje nie tylko wykonuje, ale edukuje również rodziny.
Jeżeli jest coś niewykonane.
Bardzo dobrym jest metodą zapraszanie do wykonania prostej czynności, jaką jest toaleta całego ciała, po prostu wówczas ten ktoś na bieżąco, nie tylko, że mnie pomaga, a ja
więc
wtedy...
Sprawy toalety również, tak?
Oczywiście tak, no. Człowiek powinien się myć przynajmniej raz dziennie, przynajmniej. Chory jest po lekach, on się poci, on się zanieczyszcza, ma dyskomfort. On się po prostu bardzo źle czuje. Pani też jak się nie umyje tam w ciągu dnia, jest koniec, ma pani już tutaj po pracy, to na pewno pani czuje pewien dyskomfort, szczególnie jadąc środkami publicznej komunikacji. Więc tutaj człowiek chory niczym się nie różni. On jest tylko bardziej bezradny. I my tutaj musimy naprawdę wejść z dużą empatią w sytuację tego człowieka. My jesteśmy gośćmi w tym domu, więc tutaj trzeba zachować dużo takiej serdeczności i takiej autentyczności w swoich relacjach, ale też wykazać się profesjonalizmem i dużym wyczuciem taktu.
Pani Bożeno, pani tutaj w swojej wypowiedzi co chwilę jakoś używa pojęcia rodzina.
Tak.
I chciałabym zapytać właśnie z pani doświadczenia, na ile rodzina uczestniczy w tych zabiegach, które pani, jak pani to, mówię o tej rodzinie, która jest, bo przecież pani tutaj mówiła, że czasami nie ma tej możliwości, bo nie ma rodziny blisko, bo człowiek jest sam. Ale jeżeli rodzina jest, bo tak myślę, że często chcielibyśmy ulżyć swojej bliskiej osobie, robi, ale po prostu boimy się. A więc na ile rodzina jest taka skłonna i chętna do tego, żeby uczyć się pielęgnowania swojej
bliskiej osoby? Nie ma żadnej reguły, bo rodziny są przeróżne, są rodziny bardzo chętnie, nie potrafiące jeszcze niczego praktycznie, bo to jest nagła sytuacja, tak? Choroba, diagnoza, krótkie leczenie i później się okazuje, że to już jest choroba raczej nie do uleczenia i musimy się przygotować na te najgorsze wiadomości. A chory nadal zostaje chorym, ma dokładnie te same potrzeby. Więc tą rodzinę jest prościej edukować, bo ta rodzina wychodzi nam naprzeciw. My wtedy, te relacje są na równym poziomie. Gorzej jest w momencie, gdy rodzina ma środki, potrafi, zdrowotne, wiekowe, ale nie ma żadnej ochoty. My tutaj nie przeskoczymy tego. My nie mamy prawa nikomu niczego narzucać. No wtedy więc trzeba się zmobilizować. Jest to sprawa dla koordynacji naszej pracy, mm-hmm. tak? Ale z mojego doświadczenia pacjent o wiele lepiej się czuje w momencie, kiedy jednak ta opieka jest prowadzona przez rodzinę. Czasami bywa tak, że mężczyźni wstydzą się własnych żon, własnych córek, więc wówczas prościej jest nawet, żeby ten wolontariusz, który tam wchodzi, był mężczyzną. Mhm. I tak się, takie rzeczy się też robi. Jest to wszystko dostosowywane do pacjenta, żeby on czuł się jak najlepiej. A jeżeli względy wiekowe przeszkadzają, albo jest chory samotny, tak? No wówczas trudno jest do zorganizowania ta opieka. Mnie się kiedyś udało taką opiekę zorganizować u pani, która była samotna i cała rodzina się włączyła, łącznie z chorymi siostrami, z sąsiadkami, z córką, z maleńkim dzieckiem, nasze wolontariuszki. To było bardzo dawno temu, ale to był piękny przykład takiej typowej opieki hospicyjnej, łącznie z odprowadzaniem już w tej chwili ostatecznego odejścia, tego przejścia. To było piękne, ale teraz nie jest to czas na to, żeby to rozszerzać, ten temat. Są wówczas hospicja stacjonarne. Trzeba tego chorego jednak umieścić w jakiejś placówce stacjonarnej, bo ta opieka jest konieczna dla tego człowieka. Nie można człowieka zostawić samego.
Chciałabym teraz zapytać panią o zasady, które powinny przyświecać pracy pielęgniarki w środowisku domowym. Pani już tu powiedziała o tym i myślę, że tą pierwszą zasadę pani wypowie. Co jest najważniejsze w pracy?
Nieprofesjonalizm. Profesjonalizm jest bardzo ważny, ale jeżeli my podejdziemy tylko profesjonalnie, zostawiając gdzieś tą całą otoczkę empatii, gdzieś to serce otwarte, otwartość na potrzeby tego drugiego człowieka, ta opieka będzie niepełna, ta pielęgnacja. Więc tutaj musi to być profesjonalizm połączony z tą dużą dozą takiego uczucia i tej dobrej znajomości i praktykowania humanizmu w swojej pracy.
Mm-hmm. A więc z tego, co pani mówi, najważniejsze jest takie spojrzenie empatyczne, całościowe na osobę. Tak. To osoba chora wyznacza nam pewnie plan bycia.
Zawsze potrzeba podchodzić indywidualnie. Nie można globalizować, że jak było w tym przypadku, w tamtym. My podchodzimy do człowieka, człowiek nas wyczuwa. On wie, czy my jesteśmy autentyczni w naszej pracy, czy my tylko tam podchodzimy, traktując to jako kolejne miejsce pracy, czy my traktujemy go wyjątkowo. Może to w dzisiejszych czasach brzmi troszeczkę śmiesznie albo nienaturalnie, ale naprawdę większość pielęgniarek podchodzi z dużą empatią do swoich podopiecznych, do swoich pacjentów, bo to ja mówię o wszystkich placówkach w tej chwili, DPS-ach, wszystkich placówkach służby zdrowia, o moich koleżankach.
Tak myślę sobie i tutaj też zwracam się do księdza i do pani Bożeno, że kiedy mamy do czynienia z osobą w sytuacji takiej trudnej, sytuacji granicznej, jak to się mówi, to często padają pytania takie natury wynikające z życia takiego duchowego, wewnętrznego, dotyczące sensu życia, dotyczące sensu cierpienia. Na pewno pani się z tym spotyka.
Psychę, tak? I soma zawsze zostaje.
No więc właśnie.
Mówiąc krótko, nie można tego rozdzielić. To się nie da. Samo działanie placebo polega na działaniu psychologicznym, oddziaływaniu leku, który nie istnieje, a on poprawia zdrowie. Więc tutaj, jeżeli my podchodzimy poprzez samopoczucie chorego, jeżeli my mu nie pomożemy, nie podamy ręki w tym momencie, to samopoczucie chorego niejednokrotnie jest przeszkodą w prowadzeniu terapii, bo ta terapia jest mało skuteczna.
Ale jak to jest? Czy pani prowadząc pracę pielęgnacyjną u chorego, czy pani sama jakoś inspiruje obecność, nie wiem, kapłana też również w domu przy chorym? Czy
w domu pierwszym
czeka pani na te wezwania ze strony chorego albo rodziny?
To znaczy, trzeba zachować dużo taktu, bo dzisiejsze czasy są takie, że najpierw, no, to jest w ramach też naszego wywiadu, my tutaj się orientujemy, jakiego wyznania są, bo hospicja się opiekują ludźmi różnych wyznań, ludźmi
ateistami.
I tutaj jest to również zadanie, my nie tylko rozpoznajemy pacjenta medycznie, pielęgnacyjnie, pod względem tych problemów, ale my jednocześnie analizujemy, bo obserwując więc otoczenie pacjenta, my jesteśmy w stanie się zorientować, czy to jest rodzina wierząca, tak, czy to są katolicy, bo są symbole. Jeżeli jest krzyż w domu, jeżeli jest obraz święty, jeżeli jest jakieś takie sakrum, bo my opowiadamy, tak, w jakiej formie udzielamy pomocy, kiedy lekarz, kiedy pielęgniarka, że jest dostępność do kapłana, to my już analizując reakcję rodziny, jesteśmy w stanie przewidzieć, jak to się dalej potoczy, ale ja jako pielęgniarka, powiedzmy jako katoliczka, praktykująca, zaangażowana katoliczka, moim obowiązkiem jest tutaj też troszeczkę ewangelizować, bo często są ludzie pogubieni, oni uważają, że to później, no a później.
Czy to nie jest tak, że ja myślę, że często jest taka sytuacja, że rodzina myśli sobie, że wtedy, kiedy już przyjdzie kapłan, to znaczy, to jest ostatni etap życia tej mojej kochanej osoby. Czy nie trzeba byłoby jakoś tak przygotowywać, że pomoc kapłana, czy pomoc sakramentalna może bardzo wspomóc ten proces
chorowania? Na pewno świecki ma bardzo duży udział tutaj w tej edukacji, w tym przypominaniu, w tym przygotowywaniu. To jest rola nas świeckich, pracowników medycznych. Jeżeli ja wiem, że ten chory potrzebuje tego, ale jakimś tam sposobem, no, nie dotarli jeszcze do tego kapłana, moim obowiązkiem jest zaproponować. Nie można niczego na siłę oczywiście robić. Tutaj naprawdę, tak już wspominałam.
Czy w hospicjach domowych również w tym zespole jest kapłan?
Jest kapłan, tak. No, w większości hospicjów jest kapłan, aczkolwiek mogą się zdarzyć hospicje, ja nie mam wglądu w wszystkie dane.
Nie wiem, czy ksiądz chciałby się włączyć w naszą rozmowę, bo już jest 23 minuty po 13.
Najpierw może przywitam się z radio słuchaczami. Ojej. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Cieszę się, że taka tutaj pogłębiona właśnie rozmowa i to właśnie praktyka. Ja nie jestem kapelanem w hospicjum, ale mam kontakt z innymi też chorymi, także z osobami, które też są w hospicjum. Jak mówimy na temat obecności kaplana i jak jakby tu wprowadzić jego obecność w tą posługę całego zespołu hospicyjnego, to rzeczywiście z jednej strony też rola personelu, czy pielęgnacyjnego, czy nawet medycznego. Ja pamiętam taką rozmowę z panią doktor, gdy przyszedłem do hospicjum stacjonarnego i gdy rozmawiałem najpierw z pacjentem krótko na temat jego życia, gdyby te tematy duchowe na samym końcu diąłem i odpowiedź była tak, jestem wierzący, ale nie praktykujący, to zaraz kilka godzin później miałem okazję rozmawiać z panią doktor i ona mi powiedziała, żebym się troszkę pośpieszył, bo z jej wywiadu była informacja o tym, że on jest nieochrzczony. I że trzeba było tutaj właśnie pewnego, no, przyspieszenia tych rozmów i tak to się potem podziało, że przyjął na 5 dni przed śmiercią sakrament chrztu, bierzmowania, pierwszą komunię i namaszczenie chorych. Tylko gdyby nie było tego wywiadu pani doktor, na samym końcu profesjonalna, powiedzmy, opieka medyczna tutaj jest, ale na samym końcu to umiejętne postawienie tego pytania na temat w tych tematach duchowych. I to od pani doktor wtedy dowiedziałem się o tych kwestiach duchowych. Także chyba z praktyki, jak kapelani hospicjum się dzielą tą informacją na temat ich posługi, to z tego orientuje się, to praktycznie do każdej osoby, która jest w hospicjum zgłoszona, wykonują telefon. Ktoś otwiera się na tą posługę, a ktoś nie, ale już jest ten pierwszy kontakt i też, nie wiem jaki to jest procent, ale to też jakieś grono osób, które na początku odmawia, po jakimś czasie, ale on rzeczywiście krótko przed śmiercią, prosi jednak o to. Jeśli ten pierwszy głos kapelana w tym telefonie jest taki właśnie uprzejmy, rozumiejący sytuację, to może to zrodzić tą reakcję u rodziny w późniejszym czasie. A nawet, i też z doświadczenia to mówię, że byłem wezwany do chorego już po śmierci i to krótko po śmierci, dosłownie kilkanaście minut po śmierci. Przyjechałem zaraz po tym wezwaniu. To również nawet jest też okazja do tego, żeby właśnie pomodlić się z rodziną. Więc w każdej sytuacji ta obecność kapelana może tutaj służyć pomocą.
W dzisiejszym psalmie są takie słowa: dziękuję Panie za to, żeś mnie stworzył i żeś mnie stworzył tak cudownie. Tak? I tak sobie myślę, dzisiaj zresztą nawet ksiądz, który odprawia mszę, ksiądz Tadeusz Huk w Warszawie też zwrócił uwagę na ten wers, na to, że tak trudno w sytuacji, kiedy nas po prostu boli, kiedy jesteśmy może już, mamy poczucie, że jesteśmy w ostatnim etapie życia i odczuwamy ból, cierpienie, tak trudno dziękować Bogu za to, że jesteśmy na świecie.
Czy to może też z domena jest pani pielęgniarki temat bólu i temat cierpienia, że teraz naprawdę są takie możliwości ograniczenia bólu fizycznego i trzeba właśnie iść w tym kierunku.
To jest obowiązek. Pacjent nie ma prawa cierpieć, bo naprawdę medycyna w tej chwili, farmakoterapia jest tak rozbudowana, są takie możliwości. W tej chwili O ile się orientuję dobrze, wiem, że w tej chwili w ogóle jest wprowadzany obowiązek prowadzenia, bo my na przykład mamy obowiązek prowadzenia tabel stopnia bólu. Kiedyś tego w pracy mojej nie było. Ja tabele natężenia bólu znam z hospicjum. Już masę lat wcześniej, a w tej chwili moim obowiązkiem jest również monitorowanie tego natężenia bólu w mojej pracy zawodowej. Tam, gdzie pracuję, w klinice neurologii, więc jest lepiej. Jest świadomość w środowisku medycznym, że ból niejednokrotnie kreuje nam cały obraz choroby, bo jeżeli jest ból, pacjent jest depresyjny, pacjent nie ma absolutnie ochoty współpracować, bo on nie będzie się ani
habilitował. Właśnie, mówicie o życiu duchowym, o potrzebach duchowych wtedy, kiedy boli, tak?
Tylko, że właśnie mówimy o tym bólu fizycznym, somatycznym, ale też jest ból moralny, jak mówi to święty Jan Paweł II, czyli pytanie dlaczego, to jest ten sens cierpienia, dlaczego mnie to spotkało, dlaczego to cierpienie i często jest to na poziomie właśnie psychicznym, czy głębiej właśnie duchowym. I tu jest zwłaszcza wtedy jak gdyby ta rola, jak gdyby też kapelana, przede wszystkim obecność, znaczy to i przede wszystkim rodziny, powiedzmy też i pracowników służby zdrowia, ale też i kapelana jako obecność, bycie przy człowieku, bo z tej obecności jako człowieka przy człowieku może zrodzić się to pragnienie otwarcia się na tą obecność jeszcze głębszą Pana Boga. I to chyba święta Matka Teresa z Kalkuty też mówiła o tym, że to ten krzyż, to cierpienie, jeśli jest bez Pana Jezusa, bez krzyża, no to ono często staje się jakąś taką bezsensownym przeżyciem takich chwil swojego życia. Ale gdy to jest połączone właśnie z Panem Jezusem, tego właśnie uczy apostolstwo chorych, z krzyżem Pana Jezusa, to może zrodzić się to wewnętrzne poczucie sensowności tych chwil. A Matka Najświętsza stojąca pod krzyżem, w ogóle doświadczenie apostolstwa chorych, które nawiązuje do tego doświadczenia współcierpienia Matki Najświętszej, uczą, że to z tego rodzi się najgłębszy dar dla innych. Właśnie to ofiarowanie tego cierpienia za Kościół jako droga nie tylko mojego zbawienia, ale też zbawienia, troski o to zbawienie dla innych.
Tylko tak sobie myślę, że ci, którzy są przy chorych, no na przykład pani Bożena, pani pielęgniarka, jeszcze dodatkowo prezes Stowarzyszenia Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych, czy kapłan, który przychodzi do osoby chorej, to on wie o tym. On o tym wie. Wie co, jaki proces powinien zajść w życiu chorego, żeby doszedł do świadomości, że cierpienie można. I chyba rola tych osób jest no, niezwykła.
Znaczy, jeśli mogę tutaj dodać, pierwsza nauka, którą słyszałem od pani doktor kiedyś, właśnie w hospicjum, żeby nie pouczać.
Tak.
Ale że każdy chory ma prawo do swojego cierpienia. To jest pierwsza rzecz. I to zależy też od poziomu, powiedzmy, świadomości osoby, to rozeznanie, właśnie to, co w wywiadzie jest pielęgniarki, lekarza, jak jest. Tak samo w przypadku kapłana, rozeznanie tej sytuacji. Inaczej jest w hospicjum, inaczej jest, mówię teraz doświadczenia niedawno zakończonych rekolekcji apostolstwa chorych. To są także chorzy, którzy mają chorobę nowotworową, nie wszyscy, ale też część osób, które choruje na nowotwór, na jakim etapie duchowym ta dana osoba jest. I w niektórych przypadkach można mówić o tym, właśnie między innymi miesięcznik apostolstwa chorych temu służy, a w niektórych przypadkach warto zamknąć, być i nieraz się zdarza. A jak ja mogę się księdzu odwdzięczyć? Ktoś tak ktoś mówi. I wtedy można po prostu zaproponować.
Tak, ja absolutnie nie myślałam o tym, że rola tych osób, czy pielęgniarek, czy lekarzy, czy psychologów, czy kapłanów polega na mówieniu. Tylko chciałam wejść na ten głębszy może taki etap, że jak ważne jest, żeby ten chory z waszej postawy, z postawy tych członków zespołu, który się nim opiekuje, żeby z tej postawy sam wysnuł jakieś wnioski dla siebie, prawda? O to tu chodzi.
Prawda? Po czynach ich poznacie.
No więc właśnie.
To jest to... Mówienie nieraz zagłusza to, co mówi serce człowieka, to, co chce człowiek nam przekazać pozawerbalnie. To jest to, co ksiądz Wojciech powiedział. My nie mamy prawa nikogo pouczać, my mamy prawo własnej indywidualności, do własnych przeżyć, do własnych cierpień. Teraz my możemy ukierunkować, wskazać drogę, ale czy ten ktoś tą drogą pójdzie, nie mamy żadnej pewności. Oczywiście, jeżeli na przykład do mnie na mój odcinek pracy przychodzi kapelan, on nas pyta, bo my mamy rozeznanie, czy ten pacjent jest w stanie fizycznie, czy też psychicznie, duchowo zrozumieć, o co chodzi. Niejednokrotnie my przyjmujemy za chorego Najświętszy Sakrament. Takie przypadki się również zdarzają. Więc to jest wszystko indywidualne, ale w opiece terminalnej nie ma czasu na całą edukację, na przejście tej całej drogi. My to musimy naprawdę działać w ten sposób, żeby ten pacjent, jeżeli wyraża tę wolę, żeby on mógł spokojnie dojść do tego swojego, do tej swojej dojrzałości na takim trybie przyspieszonym.
A przede wszystkim, żeby miał poczucie, że jest potrzebny, że jest kochany. To może za duże słowo tutaj.
Ale dobre słowo.
Tak, wydaje mi się często, ale żeby miał poczucie, że w tym środowisku, czy środowisku domowym, jeżeli ma ten dom, albo w tym środowisku hospicyjnym, żeby on był kimś, prawda? Tak. I wtedy być może... Może mówić, dziękuję Panu za to, żeś mnie stworzył, nie?
I gdzieś to na tej drodze apostolstwa chorych też znaleźliśmy takie osoby, które właśnie no, pokazują to akurat. I chyba tu na antenie Radia Maria też kiedyś mówiłem o Gabrysi.
Ja pamiętam.
Dziewczyna, 30-kilkuletnia, no przeszczęśliwa. Gromadząca wokół siebie wiele osób, ale tego chyba nie powiedziałem, że to owoce jej życia, ja zmarła 1,5 roku, przypomnę, była to rzadka choroba. Owoc jej życia jest taki, że z rodziny i dalej jeszcze osoby sąsiedztwa, tak to wpłynęło na ich życie. Tam urodziło się na przykład dwie córki niepełnosprawne sąsiadowi, był zbuntowany wcześniej, a potem ta postawa Gabrysi tak wpłynęła na niego, że zmienił postawę. Niedawno, jak był Wielki Post, zorganizował ekstremalną drogę krzyżową dla innych, zgromadził ponad 160 osób. Gabrysia, która była najpierw na wózku, potem na łóżku, można by powiedzieć, że no, po to takie życie. A teraz przez jej postawę już widać, to jest takie, bo ja przynajmniej potrzebuję, myślę, że wiele osób, takie empiryczne, doświadczalne. Tak. Jak to działa? No widać to. No 160 osób przyszło na drogę krzyżową pod wpływem tego mężczyzny, który się nawrócił, czy może bardziej zbliżył się do Pana Boga. No i, a wcześniej była to postawa pełna wiary i ufności konkretnej chorej osoby.
Tak, drodzy Państwo, 13:36 minut, za chwileczkę oddamy głos Państwu, ale chciałabym jeszcze, żebyśmy może rozmawiali na temat apostolstwa chorych, bo to jest przecież opieka duchowa nad osobami, które się ile mają, nad osobami słabymi. Przypomnę, że w studiu jest pani Bożena Karkoszka, pielęgniarka i prezes Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Oddziału Śląskiego oraz ksiądz dr Wojciech Bartoszek, duszpasterz apostolstwa chorych i redaktor bardzo ciekawego miesięcznika Apostolstwo Chorych. Ksiądz, tak dzisiaj skupiłam się na rozmowie z panią Bożeną, ale ksiądz już był kilka razy w studiu, więc mam nadzieję, że nie ma za złe tego, że jakoś tak. Chciałabym, bo ksiądz powiedział o rekolekcjach, że w czasie tych rekolekcji, które apostolstwo organizuje, są również osoby, które są w stanie terminalnym, albo osoby starsze, osoby, które mają poczucie, że ich życie zbliża się do końca.
I rekolekcje, i dni chorego, które są organizowane w różnych parafiach, to czasami dochodzi do nas, że ile tych osób już też odeszło do wieczności, które uczestniczyło kiedyś w dniach chorego. I myślę, że to Pan Bóg chyba nam kiedyś to na końcu pokaże, jak te działania duszpasterskie, między innymi nabożeństwo ludzkie, Dzień Chorego, msza święta dla chorych, czy tutaj wspomniane przez Pani rekolekcje, no jakoś może pomogły w tym doświadczeniu. Przypomnę, że apostolstwo chorych w sensie ścisłym to droga samych chorych, bo jest też i te działanie osób, które pomagają w sensie duszpasterskim, jak rekolekcje, czy pielgrzymki, czy msze z udziałem chorych, a apostolstwo chorych w sensie ścisłym to jest apostołowanie chorych, przez co już wspomniane w czasie audycji odkrycie powołania, bo tak to mówił Jan Paweł II, doświadczenia tego swojego cierpienia.
Najtrudniejsza sprawa.
By połączyć to tak z Panem Jezusem i ofiarować to za Kościół. I za Kościół, czyli często za rodzinę, często za dzieci, wnuków.
Myślimy o Kościele jako wspólnocie.
Bliskich, tak. Ale także w intencji innych chorych, że chorzy wzajemnie siebie wspierają przez tą właśnie modlitwę, ofiarę cierpienia za siebie. I to jest wspólnota, która tworzy jak gdyby tutaj oddolnie na płaszczyźnie duchowej. I na to nakładają się różnego rodzaju te działania duszpasterskie, które mają jakoś tutaj troszeczkę pomóc. Przy tej okazji chciałbym bardzo serdecznie zaprosić Was, drodzy chorzy, jeśli oczywiście jest to możliwe ze względów zdrowotnych, na kolejną ogólnopolską pielgrzymkę osób chorych, niepełnosprawnych i starszych na Jasną Górę. Będzie już to 53. pielgrzymka. W piątek 6 lipca, w tym dniu w Kościół obchodzi wspomnienie Matki Bożej uzdrowienia chorych.
Bo zawsze, od lat ta pielgrzymka jest właśnie w tym dniu, prawda?
Tak jest. Mm-hmm. Założyciele apostolstwa chorych właśnie w tym dniu otrzymali tą zgodę ze stolicy apostolskiej nawet, to jest, jest ranga właśnie ogólnokościelna, by tą pielgrzymkę w tym dniu właśnie organizować. I pokrótce powiem, iż rozpoczęcie tej pielgrzymki będzie miało miejsce odbędzie o godzinie 9.30 w Bazylice Jasnogórskiej. O godzinie 10.00 konferencję wygłosi ksiądz Lucjan Szczepaniak, który jest również lekarzem i kapelanem w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie, w Prokocimiu. Tam był i święty Jan Paweł II, i teraz też papież
Jest Franciszek. Autorem równocześnie pięknych tekstów i wierszy również.
I też czasopisma skierowanego do osób chorych. Później przygotowaniem do Eucharystii będzie koncert kwartetu smyczkowego i o godzinie 11.00 msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Romualda Kamińskiego, który jest od roku przewodniczącym zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa, służby zdrowia i chorych. Cieszymy się z jego obecności. Czas wolny, 13.30 nabożeństwo lurdzkie połączone z indywidualnym błogosławieństwem, Najświętszym Sakramentem w kaplicy cudownego obrazu i w zależności od tego, jaka będzie pogoda, jeśli odpowiednia, to na wałach o 15.00 droga krzyżowa. Zapraszamy 6 lipca we wspomnienie Matki Bożej uzdrowienia chorych na Jasną Górę.
Tu ksiądz powiedział, że jeżeli zdrowie pozwoli, to ważne, ale też jeżeli zdołamy to organizacyjnie jakoś ogarnąć, prawda? Bo z osobą chorą powinna być osoba jakaś towarzysząca.
Jeśli to jest też, no to jest apel też właśnie do duszpasterzy, do dziny o możliwość pomoc w tym dociu na Jasną Górę. Akurat z naszego środowiska katowickiego też jest organizowany przejazd autokarem. No a i też prośba, bo to jest taki też, różna to może być pora, raczej różne warunki pogodowe mogą być, więc jeśli byłby jakiś czas gorący, to warto też jakieś ochronne, przeciwsłoneczne parasole. Zabrać, chociaż większość pielgrzymki odbędzie się wewnątrz bazyliki i pomocą będą także służyły panie pielęgniarki, będzie opieka także medyczna podczas pielgrzymki.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, 13.42 minuty. Oddajemy głos Państwu. Jeżeli Państwo chcą z nami rozmawiać w audycji dla chorych, mówimy o opiece pielęgnacyjnej, duchowej nad osobą chorą przebywającą w domu. Naszymi gośćmi są ksiądz Wojciech Bartoszek, duszpasterz apostolstwa chorych, oraz pani Bożena Karkoszka, pielęgniarka i prezes Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Oddziału Śląskiego. Nasze telefony 655-2355, 655-2356, numer kierunkowy to 56, dwa numery w naszej rodzinie, 536-600-100, 536-600-200, dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy zagranicy. 4856 kierunkowy, 655-2333 i 655-2366. Czekamy na telefony, już mamy telefony. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i
ja
zawsze.
Ja chciałabym dwa słowa, tak szybciutko, na temat, jeśli można, na temat tego pouczania. Otóż przecież jest w uczynkach miłosiernych powiedziane, że nieumiejętnych pouczać, a błądzącym dobrze radzić. Więc wydaje mi się, że pouczać to trzeba i to jak najwięcej, tylko trzeba po prostu zwrócić uwagę na formę tego pouczania i stan chorego, bo jeśli człowiek na przykład jest już w takim stanie, że nie bardzo sam kojarzy, co trzeba robić, no to trzeba mu koniecznie nawet podsunąć jakąś być dobrą, jakąś coś. Więc to właśnie tylko bardzo delikatnie, żeby...
Pani Zofio, dziękujemy bardzo za to pytanie. Już ksiądz odpowiada. Przepraszam, że tak skracam, ale już wypowiedziała pani to, co jest istotne tutaj dla nas.
Pouczenie, myślę, znowu w dwóch etapach, i tym duchowym, jeśli to jest pytanie,
tak,
mniej pytanie też do...
Może do księdza najpierw.
Jako opieka pielęgnacyjna. Jak najbardziej, oczywiście tutaj ma ma pani rację, jeśli chodzi, jest też i upomnienie braterskie, które też trzeba, i same doświadczenie, i to przed śmiercią jest ważne, czasami związane z jakimś kryzysem, który się przechodzi, kryzysem duchowym, i tu nie chodzi o to, żeby jeśli potrzeba, to umiejętnie zaproponować to spotkanie czy z kapelanem, czy rozmowę na te tematy duchowe, ale też praktyka życia pokazuje, że Pan Bóg ofiarował nam najpiękniejszy dar, jakim jest wolność, i zmusić nie można, i trzeba to zawsze uszanować wobec drugiego człowieka. Więc tam, gdzie jest to możliwe, otwieramy się, chcemy porozmawiać, chcemy się przede wszystkim wspólnie pomodlić, jeśli jest to możliwe, i przyjąć też sakramenty.
Ja powiem tylko tak do pani Zofii, tutaj przypomnę państwo zresztą wiedzą, i ksiądz, i pani Bożena, podobno nie potrzeba nam nauczycieli teraz, tylko świadków, a więc sama nasza postawa może najwięcej dać, mówiąc potocznie, do myślenia, jak to się mówi, osobom. Nam przecież jak my się kontaktujemy z innymi osobami, to przede wszystkim świadectwo życia, świadectwo bycia, działania drugiej osoby, to nam najwięcej daje.
Percepcja, prawda? Rozumienia człowieka, słów, zrozumienia przekazu słownego jest krótki. My później się wyłączamy, a raczej nasze polawerbalne zachowania nas determinują do dalszych działań.
Tak. Ale bardzo dziękujemy pani Zofii za to pytanie i pozdrawiamy serdecznie. Drodzy państwo, mogą państwo telefonować. Już mamy następny telefon. Halo.
Halo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Wiesława z Mazowieckiego, dokładnie z Piastowa. Proszę pani, witamy pani Barbaro. Tak, słucham często tej audycji waszej. I chodzi mi o mamę leżącą, której właśnie przez nieudolność złamałam rękę, bo ma osteoporozę. I teraz gdzie mam się, chodzi mi o zgłoszenie, taką opiekę, taką po prostu informację albo pouczenie, jak postępować z takimi osobami, bo ja to na podstawie prób i błędów to robię.
No tak, szczególnie jak pani jest w mieście, czy w...
Proszę pani, to jest Piastów.
Piastów
to jest 15 kilometrów od Warszawy, to jest za Ususa dokładnie.
Ale ja myślę, że to jest w Warszawie, czy pani Bożena,
Ja bym powiedział tak, ja pani proponuję przede wszystkim kontakt z lekarzem rodzinnym. To jest pierwszy krok, do którego się trzeba skierować. Tam jest pielęgniarka środowiskowa. Później w zależności od stanu, bo ja dokładnie nie jestem rozeznana o jaką chorobę chodzi. Tutaj jest pielęgniarka środowiskowa. Ci ludzie, którzy są na miejscu i się zajmują osobą chorą, są zobligowani do tego, żeby rozeznać sytuację i ewentualnie skierować. Są ośrodki opieki długoterminowej, są pielęgniarki opieki długoterminowej domowej.
Domowej, tak.
I ta pielęgniarka... na pani prośbę, a nawet powinna być, może panią wprowadzić w proces pielęgnacji. To są proste czasami rzeczy. Czasami to są bardzo proste rzeczy, pokazać. Tylko to nie można werbalnie przekazać, bo to tutaj trzeba po prostu praktycznie pokazać, o co chodzi. Jak dźwignąć, jak przesunąć, jak poprawić, gdzie podłożyć.
Ja popełniam błędy, ponieważ nie wiem, ja tylko na podstawie prób i błędów już teraz troszkę wiedziałam.
Dlatego tutaj jest, gdzieś na początku po prostu nie zareagowano, bo ktoś z fachowców, z profesjonalistów, pielęgniarka czy pielęgniarka środowiskowa, czy raczej powinien pani po prostu zaproponować taką pomoc.
Pani Bożeniu, pani już wskazała, najpierw lekarz rodzinny, pani Wiesławo. Dokładnie. Do lekarza rodzinnego powiedzieć, jaki problem, i myślę, że ten łańcuszek później jak gdyby będzie się toczył, ta sprawa będzie
zawsze
się toczyła dalej.
Nie bać się pytać, nie bać się żądać informacji. To jest pierwszy krok.
Dziękujemy pani Wiesławo, pozdrawiamy panią i pani mamę serdecznie. Życzymy dużo siły. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Tak, słuchamy.
Jestem na antenie.
Tak, oczywiście.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Irena z Wielkopolski.
Witamy pani Irena.
Mój mąż był po 3 udarach mózgowych, był osobą niechodzącą, odżywiany pozajelitowo. Ja jestem również... inwalidką pierwszej grupy, niezdolną do samodzielnych występów, niewidomą, więc ciężar opieki nad ojcem spadł na naszą córkę. Mamy to jedno dziecko. Córka w międzyczasie owdowiała, została z trojgiem dzieci, więc została tylko jedynym żywicielem rodziny. na sprawowanie opieki nad tak ciężko chorym ojcem dostawała początkowo 520 zł, a potem jej te pieniądze jej zabrano. Więc no, sprawowała bezpłatnie tę opiekę. Tę opiekę powinny w zasadzie sprawować 3 osoby, 8 razy 3, 24. Ale po prostu musiała pójść do pracy, dlatego że została jedynym żywicielem rodziny, żadne z tych dzieci jeszcze jej nie pracowało. No jak nie jest tak wesoło, jak tu się wszystko przedstawia w Radio Maryja. Zupełnie inaczej jest wszystko. Mąż nie otrzymał żadnego skierowania ze szpitala na rehabilitację. Leczyć. Też lekarz rodzinny nie chciał męża, no bo może uważa, że nie trzeba. Więc jak to się ma? Dlaczego ta osoba, która zajmuje się, naprawdę poświęca swoje siły nad rodzicem, ciężko chorym, nie dostaje ani złotówki? Chciałabym się dowiedzieć. Lekarz rodzinny.
Dziękuję Pani bardzo za to pytanie, bardzo trudne, bo tutaj na pewno nie odpowiemy Pani na to, dlaczego są takie stawki, ale myślę, że można wprowadzić pomoc medyczną.
To znaczy tak, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, jeżeli chodzi o jakieś sprawy zabezpieczenia, jakieś rentę, czy jakąkolwiek gratyfikację, zapomogi, no do tego celu służy po prostu tak zwany MOPS, tak? I tutaj to trzeba zgłosić po prostu w najbliższej placówce, że jest taka, a nie inna sytuacja.
Bardziej, że pani jest inwalidką pierwszej grupy.
Oczywiście. I tam można ubiegać się. Lekarz rodzinny powinien również opisać sytuację i wnioskować o zabezpieczenie, być może w jakieś środki higieniczne, bo to też jest dostępne i to refunduje. Oczywiście. Narodowy Fundusz Zdrowia, można wnioskować o opiekunkę z MOPS-u, więc tutaj jest jakaś forma, tylko tutaj naprawdę trzeba być konsekwentnym, nie zarywać się. Nie ma idealnych rozwiązań. Służba zdrowia u nas jest w stałym rozwoju, my się tylko rozwijamy. Jestem pracownikiem, który pracuje już masę lat w placówce służby zdrowia i ja wierzę, że nie jest tak łatwo. To wszystko pięknie wygląda, gdy się to mówi, a inaczej to wygląda w praktyce. Tym bardziej im mniejsze miasto, tym to różnie wygląda. Ale tutaj zawsze mówię, u podstaw jest lekarz rodzinny i placówka MOPS-u. Tam do miejskiego czy wiejskiego ośrodka opieki społecznej oni są dysponentami tych wszystkich zasiłków.
To, co pani powiedziała, że konsekwencja, no rozumiem, że pani jest osobą niewidomą, to jest trudność, że córka jest jakoś, ale któraś z pań musi konsekwentnie rozpocząć od lekarza, później ośrodek opiekuna społecznego, nie wiem, czy Centrum Pomocy Rodzinie, czy...
Przychodzi wówczas pracownik socjalny, rozeznaje sytuację, on zbiera wywiad, on to opisuje, jest to kierowane gdzieś do tych instancji wyższych i wtedy jest przyznawane. Ja nie jestem pracownikiem socjalnym, nie chcę tutaj być jakimś autorytetem, ale tak to wygląda, tak to funkcjonuje, bo w takich sytuacjach znajdowałam się pracując jako wolontariusz w hospicjum domowym.
Tak. Dziękujemy Pani bardzo, pozdrawiamy, odbieramy następny telefon, ostatni już ojcze.
Tak? Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam powiedzieć, nie jest to wszystko aż takie piękne, bo ja powiem tak, miałam osobę chorą i kiedy się zwróciłam do ośrodka najpierw daliśmy sobie sami radę, długi czas, była przez 10 lat ta choroba, ale rok czasu przed śmiercią były już takie trudności, że zaczynały się odleżnej. No i najpierw porada chciałam i zwróciłam się o siostrę środowiskową. Owszem, pani doktor przyznała siostrę środowiskową. Kiedy rozmawiałam z jedną siostrą środowiskową, to ona mi odpowiedziała tak. Ja chciałam, żeby nauczyła mnie, jak leżącej osobie, no pielęgnacja ta w łóżku. Tak, my się to sami sobie dawaliśmy radę. Miałam taki wózek, nie inwalidzki, tylko wóz taki, gdzie tam można było podmywać, jak to się nazywa, taki do higieny. I to przewieźliśmy do łazienki męża I to było wszystko, no ja z synem zrobiłam to. Ale kiedy prosiłam tę siostrę, żeby mi przyjechała pokazać, jak się to robi, czy to odleżyna ona, czy zmienić pampers, jak to się robi. Ona mi powiedziała tak, ona nie jest od tego, ona tylko może, dobra dyplomowana kiedyś siostra, pielęgniarka. Ona jest tylko od tego, żeby dać jakieś kroplówkę albo czerwik. A mam się zwrócić do MOPS-u. Zwróciłam się do MOPS-u. Pani z MOPS-u powiedziała, że jej pracownice, które przychodzą, nie są upoważnione do żadnej pielęgnacji chorego. No, później była inna, dostałam w końcu inną pielęgniarkę środowiskową, no przychodziła, no ale dużo rzeczy to w myśli sobie pokazała, owszem, czasem pomogła, nie trwało to rok czasu, raz było, że miał otrzymać czy dwa razy kroplówkę, kiedy po południu, no ona już nie pracuje, już bo
proszę
po jej
pani, halo,
pracy.
Ponieważ kończy się nasz program,
tak,
proszę.
Ale miała
proszę,
wyłączony telefon.
Tak,
nie
proszę.
Przyjechała nigdy na wezwanie, nie odebrała telefonu.
No właśnie, ja chciałam zapytać, żeby pani tak to oceniła, czy pani miała jakieś wsparcie, czy nie, bo
wsparcie,
tak teraz po
z rodziny swojej, aha, ale no ta pani przychodziła, owszem, przychodziła. No, mąż nie był taki kontaktowy, bo to był Alzheimera.
Mm-hmm.
No i tak, byłam rozczarowana.
Proszę powiem, ja mogę tylko wyrazić ogromne ubolewanie. No, jak w każdym środowisku znajdzie się zawsze czarna owca, na pewno jest to naganne zachowanie. Nie można w ten sposób odpowiadać, że tylko jesteśmy od tego. Jest pewien zasób. Ma pani prawo zawsze się zainteresować i ma pani prawo do informacji, co jest w zakresie obowiązków pielęgniarki. Nie może pani żądać, żeby 24 godziny na dobę pani odpowiadała na telefony, bo pielęgniarka ma pewien zakres godzin, który wykonuje swoje obowiązki. To są pielęgniarki środowiskowe. Ale do czego zmierzam? Na pewno miała panią nauczyć leczyć te odleżyny.
Ale dotykamy tutaj, drodzy państwo, bo niestety kończymy nasz program, dotykamy rzeczywistości, która jest,
bolesna,
prawda? Bolesna rzeczywistość. My jesteśmy akurat, to Toruń jest większe miasto i jakieś rozeznanie mam i wiem, że też nie jest łatwo z tym, ale po to też robimy tradycję, żebyśmy no, się wzajemnie jakoś tak edukowali, wyczulali na te sytuacje, bo być może, że w takiej sytuacji potrzeba pomocy, nie wiem, kogoś z rodziny, sąsiada i tak dalej. Może to
zawsze warto umieć przyjmować pomoc, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, że warto prosić.
Tak, właśnie.
Też o tą pomoc. Choroba nie jest czymś wstydliwym. Choroba jest, która dotyka każdego człowieka, każdego z nas może dotknąć. I my tutaj tą odrobinę takiego, tej pokory naszej też musimy włączyć.
Ale też
i my
musimy
jako pracownicy,
wiedzieć,
ale i też rodziny. To jest wzajemna relacja i skupienie się na tym człowieku chorym.
Tak. Dobrze, że też tutaj podejmujemy i tak ta edycja została skonstruowana, że te gdyby dwa filary opieki nad chorym i ta opieka fizyczna, cielesna i ta duchowa, bo
która ja sobie, ta fizyczna, która jest tak bolesna, jednak
ważna,
okazuje się ważna.
I jeśli tutaj często mówię o tych zasadach duchowych apostolstwa chorych, to też od odkrywamy od jakiegoś czasu w redakcji miesięcznika Apostolstwa Chorych, żeby nie tylko tą sferę w sensie ścisłym duchową tutaj właśnie podejmować, ale też te tematy dotyczące właśnie tej cielesności, które są bardzo, bardzo ważne. I jedno, i drugie jest bardzo potrzebne w tej opiece właśnie nad osobami chorymi.
Dziękuję bardzo. Jak zwykle brakuje nam jeszcze z 10 minut, chociaż żebyśmy jakoś tak, nie wiem, podsumowali. Proszę bardzo, proszę księdza jeszcze, bo ma ksiądz w ręku miesięcznik.
Apostolstwo
chory, który jak mówiłam, że jest bardzo ciekawym
bardzo, chciałbym w kilku słowach na koniec bardzo pozdrowić także wszystkich członków Apostolstwa Chorych, dziękując za uczestnictwo właśnie te duchowe. Większość z was, domyślam się, nie jest w stanie dotrzeć na Jasną Górę, więc bardzo serdecznie pozdrawiam, zapewniam o pamięci duchowej, modlitwie raz na tydzień w intencjach, które są także przysyłane do Sekretariatu Apostolstwa Chorych. No i zapraszam do uczestnictwa w tej wspólnocie innych chorych i też jeśli jest...
Można z wami kontakt nawiązać? Bardzo proszę.
Podam numer telefonu do Apostolstwa Chorych. W Katowicach mieści się 32 251 21 52, powtórzę, 32 251 21 52.
No i można na stronie internetowej znaleźć, można poprosić kogoś, żeby wpisał apostolstwo w Google, Apostolstwo Chorych Katowice, i wszelkie informacje o apostolstwie się ukażą. I no i zapraszamy na pielgrzymkę 6 wszystkich chorych z opiekunami i tych, którym na sercu leży bycie z osobami cierpiącymi, chorymi, starszymi. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dzisiaj rozmawialiśmy o opiece pielęgnacyjnej, duchowej nad osobami pozostającymi w domu, osobami chorymi. Naszymi gośćmi byli pani Bożena Karkoszka, pielęgniarka w szpitalu oraz pielęgniarka w hospicu, a również prezes Śląskiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych oraz ksiądz dr Wojciech Bartoszek, duszpasterz Apostolstwa Chorych i redaktor miesięcznika Apostolstwa Chorych. Dziękuję bardzo Państwu i dziękuję bardzo wszystkim radiosłuchaczom, tym, którzy słuchali, którzy włączyli się. Dziękuję za te trudne telefony, które nam pokazują no, po prostu rzeczywistość. Dziękuję bardzo Ojcu Benedyktowi. Szczęść Boże Państwu. Żegna się Barbara Momot.